Różne rzeczy motywują nas jako ludzi. Różne rzeczy sprawiają, że mamy zapał, żeby coś wykonać i żeby kontynuować, jak już zaczniemy coś robić. Ale też znamy takie zjawisko pewnie jak słomiany zapał. Kiedy coś zaczynamy z entuzjazmem, kiedy mamy wielkie ambicje, wielki entuzjazm, ale to wszystko gdzieś opada, kiedy potem brakuje gdzieś tej jasnej wizji osiągnięcia celu, który jest przed nami, albo w ogóle kiedy tracimy ten cel z oczu. Tak myślę, że często jest, kiedy coś remontujemy, kiedy są remonty, kiedy jest zapał, zaczynamy z wizją tego, że skończymy, będziemy jakiś plan, będzie taka kuchnia, taka łazienka, a potem coś się zmienia w trakcie. Dozgrzebujemy, coś wychodzi innego, trzeba zmieniać plany, przychodzi zniechęcenie, żyjemy w bałaganie, bo nie korzystamy normalnie z kuchni, z łazienki czy z innych pomieszczeń. No i dokucza nam takie życie. Kiedy dom przypomina może bardziej nawet taką bajkę sąsiedzi, tak jak Pat i Matt próbują coś tam robić w swoim mieszkaniu, czasem oglądam siostrzeńcem, niż to, co sobie gdzieś tam zaplanowaliśmy w swoich marzeniach. I wchodzenie z Bogiem, cel i wizja osiągnięcia tego celu są bardzo jasne. Znamy to pod nazwą nadzieja w Słowie Bożym. Chrześcijańska nadzieja to jest właśnie to, co nam daje taką niezmienną motywację, żeby trwać, żeby kontynuować, by żyć dla Boga. I dzisiaj przed nami taki fragment, jedyny fragment, w którym apostoł Jan używa tego pojęcia, właśnie nadziei. Więc przeczytajmy pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 28 wersetu do trzeciego rozdziału, trzeciego wersetu. Czyli pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 28 wersetu do trzeciego rozdziału, trzeciego wersetu. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę i przy jego przyjściu nie zostali przez niego zawstydzeni. Jeśli przekonaliście się, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, został zrodzony z niego. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, jeżeli go nie poznał. Ukochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze nie okazało się, kim będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest. A każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. I w poprzednich fragmentach Jan zbliżał się do tego tematu powrotu Jezusa, bo najpierw pisał w tym rozdziale, że ciemność już ustępuje, że ten świat już przemija. Potem pisał o tym, że to już jest ostatnia godzina, kiedy pisał o antychrystach. A teraz pisze już o samym powrocie Jezusa. I w każdym z tych przypadków po drodze to służyło wezwanie do chrześcijan, do takiego właściwego życia i do właściwej wiary. I to były takie testy na to, jak sprawdzić, na to, czy ktoś jest prawdziwym chrześcijaninem, czy ktoś ma społeczność z Bogiem. I tak na przykład pisał, że w światłości mieszkają ci, którzy kochają innych chrześcijan, a którzy z drugiej strony nie kochają tego świata i tego, co jest na tym świecie. Dalej pisał, że prawdziwi chrześcijanie trzymają się właściwej nauki o Jezusie. Tego, że jest Synem Bożym, że jest Chrystusem. I że jeżeli w to wierzą, że wierzymy to w to, że Jezus jest Synem Bożym, to mamy namaszczenie z Ducha Świętego, czyli mamy Ducha Świętego, który pozwala nam trwać w tym, czego nauczyliśmy się od początku. I w tym fragmencie znowu Jan wzywa do trwania w Chrystusie w obliczu Jego powrotu. Tutaj to myśl o powrocie Jezusa jest tym, co ma nas zachęcać do sprawiedliwości i do świętego życia. Jest przy tym kilka obietnic. Takich obietnic, które powinny nas motywować do tego trwania. Więc jest to wezwanie do trwania w związku z nadzieją, którą mamy jako dzieci Boże, która ma na nas przemieniający wpływ. To nie jest taka nadzieja, że ogólnie mamy nadzieję, że będzie coś lepiej, ale to jest Boża obietnica, która przemienia nas już dzisiaj. I ten fragment daje nam więc odpowiedź na pytanie, co jest taką motywacją do świętego życia. Jest nią nadzieja powrotu Chrystusa i bycia podobnymi do Niego jako dzieci Boże. I już w poprzednich wersetach kilka razy Jan używał tego czasownika trwać. Tam czytaliśmy, że ma w nas trwać to, co słyszeliśmy od początku. I że wtedy i my będziemy trwać w Synu i w Ojcu. Pisał też, że trwa w nas namaszczenie, które otrzymaliśmy od Jezusa. W związku z tym my trwamy w Chrystusie. No i dalej znowu podkreślane jest znaczenie tego trwania. Tylko, że teraz już nie tylko w związku z zagrożeniem fałszywym nauczaniem, o tym pisał Jan wcześniej, teraz akcent przenosi się z tej pokusy fałszywego nauczania do pokusy grzesznego życia. I trwanie w Chrystusie jest receptą i na jedno, i na drugie. I na fałszywe przekonania, i na niemoralne zachowanie. I teraz, żeby zająć się tym, czym jest trwanie. Jest taki obraz, którego Jezus użył, kiedy był ze swoimi uczniami w Ewangelii Jana 15. Obraz krzewu winnego i latorośli. Więc przejdźmy na chwilę do tego miejsca, do 15 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Jezus mówił o sobie, że On jest prawdziwym krzewem winnym i że Jego Ojciec jest winogrodnikiem i że każdą latorość, która w Nim wydaje owoc, oczyszcza, żeby wydała obfitszy owoc, ale ta, która nie wydaje owocu, odcinają. Więc kim są te latorośle, skoro nie każda z nich wydaje owoc? Myślę, że możemy to lepiej zrozumieć, kiedy spojrzymy w ogóle na służbę Jezusa i na to, jakie osoby gdzieś tam były w obrębie Jego służby. Bo Jezus zgromadził wokół siebie liczne tłumy, ale pod koniec zostawało ich już niewiele. Więc część z nich była, można powiedzieć, przyczepiona na pewien czas do Jezusa, ale tylko część prawdziwie trwała w Jezusie. A to, co Jezus mówił o krzewie winnym, było już pod koniec Jego służby. Mówił to do swoich najbliższych uczniów przed swoim aresztowaniem i przed swoją śmiercią, przed pójściem na krzyż. Więc były to słowa w obliczu Jego odejścia, zachęcające do trwania, kiedy Jego już nie będzie, żeby mogli wydawać owoce. Owoce w tym kontekście chodzi o posłuszeństwo Bożym przekazaniem, bo tak Jezus tłumaczył, czym są te owoce. I tam Jezus powiedział w trzecim wersecie 15 rozdziału Ewangelii Jana, że oni są już czyści dla słowa. I to jest o tyle ciekawe, że dwa rozdziały wcześniej powiedział im podobne słowa. W Ewangelii Jana 13:10 powiedział: i wy czyści jesteście, ale nie wszyscy. I tam Jan od razu wyjaśnił przy tych słowach Jezusa, że Jezus powiedział tak dlatego, że nie wszyscy są czyści, bo wiedział Jezus, kto go wyda. Wiadomo, Judasz był tym, który odszedł, więc nie był czysty, ale dwa rozdziały dalej Jezus mówi do wszystkich uczniów: wy jesteście już czyści, bez żadnych wyjątków. Więc Judasz był tym, który odszedł, który odłączył się w międzyczasie od ich grupy. On był takim przykładem dla latorośli, która została odcięta, bo nie trwała w Jezusie. Jeden przykład namacalny, bardzo dosadny, ale takich było więcej podczas służby Jezusa. Możemy zobaczyć słowa Jezusa z tej samej Ewangelii 6 rozdziału, 64 werset, Ewangelii Jana 6:64. To są słowa Jezusa do ludzi, którzy wcześniej, dzień wcześniej chcieli ustanowić Go królem. A tutaj Jezus mówi do nich takie słowa. Ewangelia Jana 6:64. Są pośród was tacy, którzy nie wierzą. I Jan, autor Ewangelii, komentuje to od razu. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Więc powiedział te słowa do osób, które tutaj nazywane są wręcz Jego uczniami. Natomiast Jezus wiedział, czytamy o tym, którzy z nich naprawdę są niewierzący. Tak naprawdę są niewierzący. Od początku wiedział o tym, kto go wyda. Dwa wersety dalej czytamy, że od tej chwili wiele Jego uczniów zawróciło i już z Nim nie chodziło. Czyli tak naprawdę nie trwali w Jezusie. Chodzili za Nim, bo ich nakarmił. Chodzili za Nim, bo widzieli cuda. Bo mieli nadzieję, że uwolni od rzymskiej okupacji. Ale nie tym jest trwanie. Jezus oczekuje czegoś innego. Oczekuje trwania wobec trudnych okoliczności. Takie, jakie sam Jezus czekały Go, kiedy mówił to swoim uczniom. Dzień przed swoją śmiercią. Takich też, które czekały samych uczniów, bo Jezus też do nich mówił o tym, że oni też będą prześladowani. Dlatego mówił im, że mają trwać. Bo wtedy wydadzą owoc. Bo wtedy będą posłuszni Bogu. Więc ten obraz krzewu winnego jest bardzo pomocny w rozumieniu tego, czym jest to trwanie. I wróćmy teraz do tego listu, do pierwszego listu Jana. Tutaj Jan też wyzywa do trwania w kontekście przeciwników Chrystusa, ale w tym fragmencie przede wszystkim w obliczu powrotu Chrystusa. Więc tam w Ewangelii Jana, w związku z tym, że Jezus miał odejść, tutaj w związku z tym, że Jezus ma powrócić, to ma nas zachęcić do trwania w Jezusie. I w 28 wersecie widzimy cel tego trwania. Abyśmy, gdy się ukaże, mieli ufną odwagę i przy Jego przyjściu nie zostali przez Niego zawstydzeni. To słowo przyjście to jest greckie parousia. To nawet stało się takim teologicznym pojęciem, którego używa się w kościołach. W języku polskim także jest słowo parousia, które określa, właśnie mówi o ponownym przyjściu Jezusa na ten świat. Natomiast oryginalnie to słowo mówiło o wizycie władcy w jakiejś części Jego imperium, w jakiejś części Jego królestwa. chodziło o taką radosną i uroczystą wizytę, taką, która dla wielu osób, które przyjmowały tego króla, była jedyną okazją w ich życiu, żeby zobaczyć tego króla. Więc czekali na to z ekscytacją. To było coś, na co długo oczekiwali. Więc to nam pokazuje te oczekiwania, takie radosne, ekscytujące oczekiwanie na powrót naszego Pana. Więc potrzebujemy żyć ze świadomością, że tu i teraz to nie jest wszystko. Że historia zmierza do jakiegoś zakończenia. Że ten etap historii to jest coś przejściowego. Oczywiście to nie jest łatwa perspektywa, bo to jest wszystko to, co my znamy, ale musimy wyjść poza nią. Musimy mieć nadzieję i to nie tą ogólną, że po prostu będzie lepiej, ale konkretną nadzieję na to, że Bóg spełni swoje obietnice, że Jezus powróci, że zaprowadzi swoje królestwo tutaj na ziemi. I z taką nadzieją możemy trwać nie w tym, co przemija, możemy trwać w tym, który to przemieni. Czyli nie musimy trwać w tym, żeby skupiać się na tym, co przemija, ale możemy troszczyć się o to, żeby powitać go później z ufną odwagą. Bo to, że myślimy o powrocie Jezusa, nie znaczy, że myślimy tylko o tym i bujamy gdzieś głową w chmurach. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa przy okazji. Nie pamiętam tego wyraźnie, ale miałem może kilka lat, gdzieś rodzice wyszli, nie wiem gdzie, i razem z siostrą, która jest 2 lata starsza ode mnie, chcieliśmy posprzątać dom. Jako dzieci, może nie cały dom oczywiście, ale może jakieś jedno pomieszczenie, może kuchnię, żeby było miło rodzicom, kiedy wrócą. I nawet nie wiem, czy sami chcieli, żebyśmy to zrobili, czy to było ich polecenie, czy sami to wymyśliliśmy, żeby ich zaskoczyć. Ale pamiętam wyraźnie to wspomnienie, że sprzątam to mieszkanie z myślą, że oni wrócą. Więc nie leżę i czekam na to, aż oni wrócą, tylko chcę pokazać im, że byliśmy grzeczni razem z siostrą, kiedy ich nie było. Podobnie może być w pracy, kiedy szef daje polecenie, chcemy je wykonać tak, żeby podobało mu się. Albo klient, żeby był zadowolony, kiedy wróci po odbiór zamówienia. Więc taka perspektywa czyjegoś powrotu pozwala skupić się na tym, co mamy do wykonania. Jeżeli kogoś szanujemy, chcemy, żeby go zadowolić, kiedy wróci i żebyśmy nie byli my sami zawstydzeni przy powrocie. Ta ufna odwaga tłumaczona też jest jako śmiałość w innych przekładach, co brzmi dosyć odważnie, ale do takiej śmiałości wzywa nas samo Słowo Boże. I to w wielu miejscach. Nawet w tym samym liście kilka razy jeszcze pojawia się to słowo i zobaczmy w kilku miejscach właśnie, w jakim kontekście się pojawia. W 3 rozdziale, w 21 wersecie. Umiłowani. Jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem. W 4 rozdziale pojawia się nawet w kontekście Bożego Sądu. 1 Jana 4,17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. To jest to samo słowo. I jeszcze ostatni rozdział Jan pisał o ufności i śmiałości w modlitwie, które polega na tym, że jeżeli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, to On nas wysłuchuje. Więc możemy mieć śmiałość w modlitwie. Więc chociaż będzie to powrót króla, to będziemy mogli stanąć przed Nim z odwagą. O ile oczywiście trwamy w Chrystusie w tym życiu. No bo ktoś, kto nie trwa w Chrystusie w tym życiu, powinien obawiać się tego powrotu, bo taka osoba, czytamy tutaj, że będzie zawstydzona. I to jest przeciwieństwo śmiałości. To jest kontrast między śmiałością i zawstydzeniem, które widzimy także u apostoła Pawła w liście do Filipian w 1 rozdziale 20 wersecie. To jest list, który Paweł pisał z więzienia, który Paweł pisał czekając na wystąpienie przed cesarzem w sprawie, o którą był oskarżany. I on pisał tym, że on oczekuje i ma nadzieję, że w niczym nie będzie zawstydzony właśnie, ale że przez jego śmiałe wystąpienie Chrystus będzie uwielbiony czy przez jego życie, czy przez jego śmierć. Więc albo zawstydzenie, albo śmiałość. Dlatego Paweł trwał w Chrystusie, bo chciał mu się podobać, nieważne jaki będzie efekt. Czy będzie uratowany, czy będzie skazany na śmierć. I to mu dawało odwagę nawet stawać przed władcą całego imperium. Przed osobą, która mogła odebrać mu życie, a mogła darować mu jego życie. Więc trwanie w Chrystusie daje odwagę w każdych okolicznościach. Daje śmiałość, żeby na końcu też stanąć w końcu przed samym Chrystusem. Co innego, jeżeli wstydzimy się Chrystusa, jeżeli wstydzimy się Jego Ewangelii. Wtedy nie będzie ekscytacji z oczekiwaniem na jego powrót. Wtedy będzie nas czekać zawstydzenie, czyli hańba, sąd i odrzucenie. Więc ktoś, kto nie trwa w Chrystusie, powinien obawiać się jego powrotu. Bo to będzie dzień, kiedy będzie sprawiedliwie osądzony. I właśnie o sprawiedliwości Jan pisze dalej w tym liście, w 29 wersecie. I wraca tutaj do tego, o czym pisał na początku tego rozdziału drugiego, w pierwszym wersecie. Bo tam pisał o tym, że Jezus jest naszym sprawiedliwym obrońcą. Jako jedyny On wypełni Bożą sprawiedliwość. Stał się dla nas sprawiedliwością. Poniósł sam sprawiedliwą karę za nasze grzechy i dzięki temu Bóg Ojciec traktuje nas jako sprawiedliwych. Patrzy na nas jako na swojego Syna. Tych, którzy w Niego wierzą oczywiście. I tylko Jan napisał, wiecie, że On jest sprawiedliwy. W tym jest nasza nadzieja, że On jest sprawiedliwy, a nie my. Bo my nie jesteśmy sprawiedliwi. Natomiast Jan pisze tutaj o czymś więcej. On nie pisze tutaj tylko o takim prawnym stanie usprawiedliwienia przez wiarę, o tym, że nie musimy się bać sprawiedliwej kary, o tym, że Bóg przypisał nam sprawiedliwość Chrystusa. Jan pisze o postępowaniu. Więc sprawiedliwość to nie jest tylko stan przed Bogiem, taki prawny, legalny stan przed Bogiem. To jest życie sprawiedliwe, w sprawiedliwości, do której jesteśmy powołani. I to jest szczególnie ważne wobec ludzi, którzy mogą mówić, że to nie ma znaczenia. Że to nie jest ważne, jak my żyjemy. Jan też tutaj właśnie w tym liście polemizuje z takimi osobami. Część z nich uważała na przykład, że to nie ma znaczenia, co robi się z ciałem. Że ważny jest duch, ale ciało to nieważne, co z nim będziemy robić. Że zbawienie polega na tym, że prawo nas już nie dotyczy. Że prawo to jest dla tych, którzy nie są zbawieni, a dla nas nie ma już żadnego prawa. A jeżeli tak, to nie ma znaczenia, do czego nas wzywa Ewangelia. Nie ma znaczenia troska o innych wierzących, o której też Jan pisze dużo w tym liście. Ale Ewangelia powołuje nas do sprawiedliwego życia. Do życia, które będzie widoczne też na zewnątrz. Czyli musimy żyć sprawiedliwie, żeby nie być zawstydzonym przy przyjściu Jezusa. Bo skoro On jako sędzia jest sprawiedliwy, no to śmiałość przy Jego powrocie będą mieli tylko ci, którzy też są sprawiedliwi. Są ludzie, nawet wielu, którzy uważają, że wystarczy wiara w Boga. To jest tylko to, czego Bóg oczekuje. I mówią, że nie boją stanąć przed Bogiem, bo przecież wierzą. Może nieraz słyszeliśmy kogoś, kto tak mówił, kto może nawet uważał siebie za chrześcijanina, kto był ochrzczony. I po którego życiu tej osoby nie widzieliśmy powodów do tego, żeby być takim śmiałym, takim odważnym. Bo znamy pewnie takie osoby, które właśnie mają przekonanie, że wiara w Boga to jest wszystko. To jak żyje, to jest mniej ważne. Ale ich życie może pokazuje, ich decyzje pokazują, że Bóg nie jest wcale na pierwszym miejscu. Więc nie powinni mieć takiej śmiałości, takiej odwagi. Ale z drugiej strony ważne jest to, że sprawiedliwe postępowanie to nie jest warunek. To nie jest warunek nowego narodzenia. Sprawiedliwe postępowanie to jest owoc, to jest skutek narodzenia na nowo. Dlatego Jan napisał, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z niego się narodził. To jest przyczyna. Narodzenie z Boga jest przyczyną, sprawiedliwe postępowanie jest skutkiem. I w tym liście pierwszy raz Jan używa tego pojęcia narodzenie z Boga. On pojawi się to jeszcze kilka razy w tym liście. I to jest taki kolejny ze zdań, który pokazuje pewien test na to, kto jest prawdziwym chrześcijaninem. W tym przypadku ten test pokazuje, że chrześcijaninem jest ten, kto postępuje sprawiedliwie. Tylko takie osoby narodziły się z Boga. Więc po czym to poznać, że ktoś jest narodzonym z Boga? No nie po tym, że ktoś głośno mówi o tym, że w ogóle, że mówi o Bogu w głośny sposób, bo w taki sposób oczywiście powinniśmy rozmawiać z ludźmi, ale to jest tylko częścią bycia uczniem Jezusa. To nie jest to, co świadczy o tym, że jesteśmy narodzeni na nowo. Może nawet znamy osoby, które mają Jezusa na ustach, ale ich życie nie pokazuje tego, że Jezus jest w ich sercu. Narodzenie z Boga to też nie jest coś, co widzimy po tym, że ktoś mówi innym o tym, co robi dla Boga. Że dużo się modli, że dużo czyta Biblię. Jest na to miejsce, żeby o tym rozmawiać. To nie jest coś, czego musimy się wstydzić albo ukrywać w tajemnicy. Ale narodzenie z Boga poznajemy po czymś zupełnie innym. Poznajemy to po zmianach w życiu w kierunku Bożej sprawiedliwości. I używam tego zwrotu w kierunku, bo każdy z nas zaczyna z innego pułapu, z innego poziomu. Każdy był oczywiście z nas wcześniej martwy w swoich grzechach, ale duchowa śmierć mogła mieć różny kształt, wyglądać bardzo różnie. U jednych bardzo jaskrawie, może były jakieś nałogi, narkotyki, może konflikt z prawem, takim ziemskim prawem, a u innych było mniej widoczne, bo prowadziły takie osoby tak zwane porządne życie. I w obu przypadkach serce było zepsute grzechem, ale na zewnątrz wyglądało to trochę inaczej. W jednym przypadku ten grzech nie rzucał się tak mocno w oczy, szczególnie dla tych, którzy nie znają Bożego prawa, którzy sami nie są nawróceni. Bo jeżeli poznajemy w końcu Boże prawo, to widzimy, jak daleko było nam, nawet prowadząc tak zwane porządne życie do Bożego standardu. No ale takie zmiany są inne, na przykład u właśnie byłego narkomana, a inne u kogoś, kto nawraca się w wieku nastoletnim chociażby. W jednym i drugim przypadku zmiany są zauważalne. W tym drugim przypadku, pewnie szczególnie u dzieci, to rodzice zauważyliby, że coś jest innego w tym dziecku, że coś się zmieniło. Ale radykalne nawrócenie to nie jest tylko i wyłącznie wyrwanie ze szponów narkotyków, nałogów. To jest wyrwanie ze szponów porządliwości swojego serca. Tego, czym serce się kiedyś kierowało. Pychą, chciwością, samolubnością czy zazdrością. To jest coś, co jest w sercu każdego człowieka, nawet tak zwanego porządnego. Jan płynnie przechodzi tutaj od tematu narodzenia z Boga do tematu bycia dziećmi Bożymi. Zobaczmy pierwszy werset trzeciego rozdziału. Zobaczcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, jeżeli go nie poznał. Tutaj wyraźnie Jan zachęca nas do tego, żeby przyjrzeć się wielkości Bożej miłości. Więc zobaczmy bliżej tę miłość. Jan tutaj używa bardzo ciekawego zwrotu. To pytanie, jak wielką, to jest jedno greckie słowo, które składa się z dwóch części. I dosłownie można przetłumaczyć je jako z jakiego kraju. To jest takie pytanie. Inaczej mówiąc, skąd jest ta miłość? Skąd się ta miłość wzięła? To jest takie pytanie, które wręcz wyraża zdziwienie, bo to jest coś, czego my nie znamy po ludzku. To podkreśla taką niezwykłą, niesamowitą naturę Bożej miłości. Czyli co to jest za wielka miłość? Skąd ona się wzięła, którą okazał nam Ojciec? I tą wielkość widać w tym, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, czyli w tym, że narodziliśmy się z Boga. Nie tylko zostaliśmy nazwani, zostaliśmy uczynieni dziećmi Bożymi. Biblia opisuje, że kiedyś byliśmy dziećmi gniewu. Jan tutaj nazywa to nawet mocniej w dalszej części tego rozdziału. Napisał o dzieciach diabelskich. W 10 wersecie napisał, jak odróżnić dzieci Boże od dzieci diabelskich. Diabelskimi są ci, którzy nie postępują sprawiedliwie, którzy nie miłują swoich braci. Z drugiej strony w tych, którzy narodzili się z Boga, jest Boże nasienie, jak mówi werset 9. Czyli nowa natura zgodna z naturą samego Boga. Czyli zupełnie zmienia się nasza natura. To, kim jesteśmy, a to wszystko dzięki Bożej miłości. Dzięki wielkości Bożej miłości. To jest to, co sprawia, że możemy postępować sprawiedliwie. I to jest coś, czym możemy i będziemy zachwycać się całe życie i całą wieczność. Ale świat poza Kościołem w ogóle tego nie rozumie. Świat nas nie zna, jak czytamy, dlatego że nie poznał też Chrystusa. Czyli ktoś, kto nie doświadczył narodzenia z Boga, nie będzie wiedzieć nawet, o co nam chodzi. Nie powie, wow, wyglądasz jak nowonarodzony. Chyba, że zmieniliśmy jakiś imidż, że trochę inaczej wyglądamy. Ale mogą coś najwyżej powiedzieć, że jesteś jakiś inny, że coś się zmieniło. Nawet mogą zauważyć pozytywne zmiany, ale nie będą rozumieć źródła. Skąd się te zmiany biorą? I to jest tragiczne z jednej strony, bo chcielibyśmy właśnie to im przedstawić, żeby zrozumieli, co jest w nas najlepszego, co nie jest wcale z nas, tylko jest z Boga. Chcielibyśmy to przekazać, jakoś wyjaśnić. A z drugiej strony to jest pocieszające, że spotyka nas to samo, co spotykało Jezusa. Jego uczniów. To jest coś, co wzmacnia nas, tą pewność życia wiecznego. Jeżeli świat nas nie rozumie, to znaczy, że nie jesteśmy z tego świata. Jesteśmy obcymi, dziwakami, obcymi w tym świecie. Czyli nie ma takiej płaszczyzny porozumienia. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, masz zupełnie inną perspektywę na życie. Jeżeli ktoś nim nie jest, to dla tej osoby będzie liczyć się to, co może zdobyć, zyskać czy osiągnąć. Nie tylko materialnie, bo oczywiście ludzie mają różne ścieżki, ale nawet duchowo. Wiele osób stara się przypodobać Bogu albo osiągnąć jakiś wyższy stan duchowości. My wiemy, że naszą zasługą nie jest nasze życie wieczne, że to jest tylko i wyłącznie zasługa Pana Boga. I już samo bycie dzieckiem Bożym jest wspaniałą sprawą, ale Jan pisze, że to jeszcze nie jest wszystko. Werset drugi. Ukochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze nie okazało się, kim będziemy. Wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdy zobaczymy Go takim, jaki jest. Dziećmi Bożymi stajemy się z momentem nawrócenia i już teraz zupełnie zmienia to nasze życie, ale pełnia tego objawi się dopiero przy powrocie Jezusa. Jan tutaj mi napisał, że nie wiadomo, kim będziemy. Tutaj w tym przekładzie jest taki zwrot, jeszcze się nie okazało, co brzmi po polsku tak, jakby jeszcze nie było jasne, czy to jest pewne, co będzie na końcu, że jeszcze wszystko jest możliwe. Oczywiście nie w takim znaczeniu. Bóg wszystko dokładnie zaplanował, tylko jeszcze nam tego w pełni nie objawił. Ale objawił nam to, że będziemy podobni do Chrystusa i że będzie tak wtedy, kiedy On powróci, kiedy On się objawi. Czyli wydarzy się to wraz z powrotem Jezusa. My teraz to wiemy, to jest fakt, my to znamy jako fakt. Wtedy to będzie coś, co się objawi w rzeczywistości. Że kiedy powróci, to uczyni każdego chrześcijanina podobnym do siebie. I Paweł opisał to nawet w liście do Filipian w podobny sposób. W 3 rozdziale, 21 wersecie. Napisał tak o Jezusie. Filipian 3:21. Który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Czyli nasze znikome ciała staną się podobne do uwielbionego ciała Chrystusa. To będą ciała, które nie będą chorować, nie będą się starzeć, nie będą umierać. Będziemy tak podobni do wcielonego Boga, jak to jest możliwe dla człowieka. Czyli z tą różnicą, że Jezus pozostaje człowiekiem i Bogiem, my wciąż będziemy ludźmi i nie będziemy bogami, ale będziemy tak podobni do wcielonego Boga, jak to tylko możliwe dla człowieka. I Paweł opisuje coś podobnego także w 8 rozdziale Rzymian. Opisuje to od 19 wersetu. Tam mówi o tym, że stworzenie oczekuje z tęsknotą objawienia synów Bożych. Tutaj chodzi o stworzenie, czyli o zwierzęta, też o tak zwane organizmy nieożywione, czyli morza, góry, łąki, bo to wszystko teraz jest poddane skażeniu. Czyli nie wygląda i nie działa tak, jak działałoby, gdyby na świecie nie było grzechu. Czyli pola nie dają takich plonów, jakie dawałoby, gdyby nie było grzechu na świecie. Zwierzęta chorują, starzeją się, umierają. Obok trawy rosną chwasty. I Paweł napisał, że stworzenie oczekuje, aż objawi się to, kim będziemy. Bo ta chwalebna wolność dzieci Bożych, o której tam pisze, będzie mieć wpływ na całą przyrodę. I nastąpi to wtedy, kiedy nastąpi odkupienie naszych ciał, jak mówi werset 23, czyli przy zmartwychwstaniu. Nie wcześniej. Podkreślam, że to nie będzie wcześniej, bo na tych wersetach buduje się czasem pewne nauczanie, które mówi, że tak jakby obecnym zadaniem Kościoła było objawienie światu synów Bożych. Czyli pokazanie światu jakiejś nowej jakości człowieka. Manifestowanie jakichś cudownych mocy, znaków i cudów, żeby pokazać światu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym nauczaniem. Ja spotkałem się często, szczególnie w kręgach charyzmatycznych. Bardzo wiele razy, gdybym dostawał chociaż 10 zł za każdym razem, dużo bym zarobił. Więc mówię o tym dlatego, że to jest bardzo powszechne nauczanie i ono wywołuje takie oczekiwanie w ludziach, że powinniśmy czynić znaki i cuda, żeby pokazać światu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Ale to objawienie nas jako synów Bożych nastąpi wtedy, kiedy będziemy przemienieni. Kiedy dostaniemy nowe, uwielbione ciała. Obecnie żyjemy w śmiertelnych ciałach, wtedy będą nieśmiertelne. To podobnie trochę jak różnica między ciałem Jezusa na ziemi i Jego ciałem w niebie. Na ziemi Jezus był uniżonym Synem Bożym. Doświadczał ograniczeń jak inni ludzie. Doświadczał głodu, doświadczał zmęczenia, doświadczał bólu. Teraz jest w swojej chwale. I podobnie trochę my jesteśmy teraz uniżeni. Doświadczamy wszystkich tych rzeczy. Wtedy będziemy uwielbieni. I to będzie coś więcej niż tylko powrót do stanu przed upadkiem, bo tak możemy czasem może myśleć o tym, że będzie tak jak na początku, ale na początku Adam i Ewa mieli zdolność do tego, żeby być posłusznym Bogu, ale mieli też zdolność do tego, żeby być nieposłusznym Bogu. Czyli mogli zgrzeszyć, a mogli nie zgrzeszyć. I w tym mieli przewagę nad nami, bo my rodzimy się w niewoli grzechu. My nie mamy tej zdolności jako ludzie, którzy się rodzą domyślnie, żeby być posłuszni Bogu. Musimy doświadczyć narodzenia na nowo. I dopiero wtedy stajemy się zdolni do tego, żeby okazywać posłuszeństwo, ale wciąż zmagamy się z grzechem. To jest ten stan dzisiaj. Ale w uwielbionym stanie nie będziemy mieć nawet zdolności do grzeszenia. Będziemy tak święci, jak On jest święty, bo Bóg nie może zgrzeszyć. To jest ta różnica między obecnym stanem, a nawet między tym początkowym stanem człowieka. I apostoł Jan napisał, że doświadczymy tego, gdyż zobaczymy go takim, jaki jest. I zauważmy ten związek między zobaczeniem Jezusa takim, jaki jest, a staniem się do Niego podobnym. To znaczy, że staniemy się do Niego podobni, dlatego że zobaczymy Go takim, jaki jest, Jego chwale. I można to zdanie odwrócić. Nie możemy stać się podobni do Jezusa, dopóki Go nie zobaczymy. To działa jak lustro, które dokładnie odbija obraz Jezusa. I podobne zjawisko Paweł opisał, że ma miejsce już teraz. To jest drugi list do Koryntian, 3 rozdział, 18 werset. 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Z chwały w chwałę, jak to stara Pan, który jest duchem. Paweł opisuje, że już teraz jesteśmy przemieniani na obraz Chrystusa. I dzieje się tak dlatego, że przyglądamy się temu, kim jest Jezus. W miarę jak Go poznajemy, stajemy się do Niego podobni. My oglądamy Jego chwałę i to przemienia nas w Jego obraz. Stopniowo. Z chwały w chwałę. Więc tym, co nam umożliwia upodobnienie do Chrystusa, jest to, że możemy Go poznawać, a tym, który to umożliwia, jest Duch Święty. Jak mówi koniec tego wersetu, sprawia to Pan, który jest Duchem. Czyli Duch Święty nazwany tutaj Panem. I to jest właśnie to, o czym Jan pisał dalej w 3 wersecie. Że każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. I to jest jedyne miejsce tutaj w tym liście, gdzie Jan pisze o nadziei, więc dobrze parę słów powiedzieć o tym w ogóle. Czym jest nadzieja? Nadzieja mówi o czymś, co jest w przyszłości, co ma się wydarzyć w przyszłości. Nie może dotyczyć przeszłości albo teraźniejszości. Nadzieja mówi też o czymś, co jest pewne. Tym się różni chrześcijańska nadzieja od takiej ludzkiej nadziei, że po ludzku możemy liczyć na coś, że coś się wydarzy, ale nie możemy mieć pewności. Chrześcijańska nadzieja wynika z Bożych obietnic. Nadzieja mówi też o czymś, na co się czeka. Jest jakiś cel, do którego spełnienia nadzieja oczekuje. Również jest to cel, który jest przyjemny dla nas. To nie jest coś, na co czekamy i się boimy. Nie mamy nadziei na to, że Bóg nas osądzi. Mamy nadzieję, że nas uwielbi, że przeniesie nas do tego stanu, upodobni nas do Chrystusa. I właśnie to jest ta nadzieja, o której Jan tutaj pisze. Stania się podobnymi do Chrystusa. Nadzieja, która wynika z obietnicy z wersetu 2. Tam napisał, że będziemy przemienieni na obraz Jezusa. Natomiast to, że Bóg nas kiedyś przemieni, nie znaczy, że nic nie musimy robić. Właściwie przeciwnie. Skoro naszą nadzieją jest podobieństwo do Chrystusa, to powinniśmy naśladować Go już teraz. Bo jeżeli ktoś chce być taki jak on przy jego powrocie, to już teraz będzie chciał być taki jak on. Bo trudno powiedzieć, że chcemy czegoś, jeżeli nie dążymy do tego, mimo że możemy to osiągnąć. Bo w jakimś stopniu można osiągnąć podobieństwo do Chrystusa tutaj na ziemi. To jest trochę tak, jakby dostać obietnicę od kogoś, że ktoś za rok da nam swój samochód, którego bardzo nam się podoba i w tym momencie daje nam możliwość się nim przejechać, go używać, a my mówimy, że nie chcemy, że nie jesteśmy zainteresowani. Albo trochę tak, jakby rodzic powiedział dziecku, że za miesiąc kupi mu nową konsolę, taką, jaką chce i wszystkie gry, jakie są możliwe, jakie chciałby zagrać. I w tym samym czasie to dziecko dostaje zaproszenie do kolegi, który ma taką samą konsolę i nie przyjmuje zaproszenia, bo mówi, że to go nie interesuje. I oczywiście różnica między chwałą Jezusa a naszym obecnym uświęceniem jest dużo większa, ale mechanizm jest podobny. Jeżeli chcesz czegoś w przyszłości, a nie chcesz osiągnąć części tego dzisiaj, to coś jest nie tak. To coś tutaj się nie zgadza. Bo dzisiaj też możemy się oczyszczać tak, jak Chrystus jest czysty. Cały czas chodzi o zwrócenie swego wzroku na Niego, o naśladowanie Jezusa. Tak jak przy Jego powrocie będziemy przemienieni, kiedy Go zobaczymy, tak teraz możemy być stopniowo przemieniani, kiedy przyglądamy się temu, kim On jest. Przy czym możemy nie oznacza tego, że to jest opcjonalne. Z tego trzeciego wersetu wynika, że ten, kto się nie oczyszcza, ten nie ma w sobie tej nadziei. Albo mocniej nawet możemy powiedzieć, że nie ma nadziei dla tego, kto się nie oczyszcza. Czyli brak zmian w tym kierunku sprawiedliwości, to jest sygnał ostrzegawczy. To powinno nas zaniepokoić. Natomiast tutaj Jan daje bardziej zachętę niż ostrzeżenie. On nam pokazuje, co nas ma motywować. Pokazuje nadzieję, która wynika z tego, że jesteśmy już dziećmi Bożymi, że już Bóg zaczął swoje dzieło w nas i że dokończy je, kiedy Jezus powróci. To jest coś, co daje nam wytrwałość w codziennych zmaganiach. Kiedy może nasze życie przypomina bałagan w czasie remontu. Bóg nas uzdolni do tego, żeby to ogarnąć. Żeby nie musieć żyć w brudzie, w takim bałaganie. Całkowicie oczywiście nastąpi oczyszczenie dopiero na końcu, ale skoro to jest coś, czego chcemy, to oczyszczajmy się już teraz. A Bóg wie, jaki będzie efekt końcowy, jaki ma być efekt końcowy. Dał nam obietnicę przyszłej, całkowitej przemiany, a teraz uzdalnia nas do stopniowej, obecnej przemiany. To jest taki przedsmak tego, co czeka nas przy przyjściu Jezusa. Jeden cytat z Jonathana Edwardsa, taki amerykański teolog z XVIII wieku. On powiedział, że łaska jest tylko początkiem chwały, a chwała jest tylko udoskonaloną łaską. Czyli łaska, którą otrzymaliśmy, to jest początek tego, co skończył się w chwale, a chwała, której doświadczymy w wieczności, jest po prostu dopełnieniem się tej łaski. I potrzebujemy tej wizji końca, żeby trwać w Chrystusie w tym życiu. To nam daje właściwą motywację, żeby żyć dla Boga. To nam daje taką śmiałość na ten dzień Jego powrotu. Że jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to możemy czekać na ten dzień z ekscytacją. Jeżeli swojej wielkiej miłości Bóg zrodził nas z góry, to możemy wiedzieć, że będziemy do Niego podobni, kiedy ujrzymy Go takim, jaki jest. Jeżeli to jest nasza nadzieja, to oczyszczajmy się już teraz. To żyjmy już teraz w tej rzeczywistości przyszłej chwały. Amen.